Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
16 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję katolickiego radia Głos z Pelplina. Na biografię Karola Wojtyły składają się niezliczone kontakty z ludźmi, które ilustrują osobowość i pomagają zrozumieć pontyfikat późniejszego papieża. Ze swojego archiwum Radio Głos prezentuje dzisiaj fragmenty rozmowy z Marią i Krzysztofem Rybickimi z Krakowa. Należeli oni do tak zwanego środowiska, czyli grupy młodzieży studenckiej, która od lat 50. wypoczywała z księdzem, później biskupem i kardynałem Wojtyłą. Najczęściej były to wyprawy górskie i kajakowe. Państwo Rybiccy w 2002 roku odwiedzili Czarną Wodę nad rzeką Wdą, gdzie przed laty spędzali czas ze swoim księdzem. Okazją było odsłonięcie obelisku upamiętniającego dawne wyprawy kajakowe. Rozmowę z niezwykłymi świadkami życia Karola Wojtyły przeprowadził ksiądz Ireneusz Smagliński.
Jakie wrażenia, kiedy stawiane są tablice w miejscach, gdzie wyście po prostu wypoczywali ze swoim księdzem?
Wydaje mi się, że w jakimś stopniu to spełnia życzenie Ojca Świętego, życzenie, które wyraził w liście do nas w 1994 roku. Chciałbym, żeby odcisnął się nasz ślad na polskiej ziemi. Ten szlak był bardzo bogaty. Obejmował całą południową Polskę, wszystkie wędrówki górskie, Sudety, Beskidy, Bieszczady, nawet Tatry i północ Polski, wspaniałe jeziora, piękne rzeki. I tu w wielu miejscach przebiegała ta wędrówka kajakowa. Myśmy wtedy zdawali sobie sprawę, że jest z nami niezwykła postać, ale oczywiście nikt z nas nie przypuszczał, co dalej, co historia ma w zanadrzu dla tej postaci.
W jakich okolicznościach poznał pan księdza Karola Wojtyły? Jak ta więź się zaczęła?
Trzeba powiedzieć, że z żoną należymy do grupy zwanej w Krakowie środowiskiem, grupy, no można powiedzieć śmiało, przyjaciół księdza Karola Wojtyły. Ta grupa powstawała stopniowo i spontanicznie. Zaczęła się od tego, że on był wikarym w kościele świętego Floriana, do którego chodziły studentki z uniwersytetu, chodzili studenci z Politechniki. On tam wygłaszał nauki rekolekcyjne, wygłaszał homilie. Jakoś się nawiązała wtedy ta nić i później niektórzy z tych ludzi odeszli, niektórzy z tych ludzi zostali w kontakcie, ściągali wtedy następnych. No mnie ściągnął mój brat, który od samego początku był w tej grupie. Ja z kolei wciągnąłem moją obecną żonę. No i tak to szło. Tu nie mogę się oprzeć, żeby powiedzieć przypadek z 58 roku, kiedy on już był nominowany biskupem, ale jeszcze nie konsekrowany. Poszedłem do niego i powiedziałem, wędrujemy przez Beskidy. A on powiedział, no niestety nie mam czasu. Nie mam czasu. A gdzie będziecie w niedzielę? Ja powiedziałem, na Pilsku. A co będzie z kościołem? Ja powiedziałem, no właśnie. I on na to powiedział, to ja wpadnę odprawić wam mszę świętą. Trzeba powiedzieć, że całą tę historię kajakową zaczął Jurek Ciesielski, obecnie sługa Boży Jerzy Ciesielski, w drodze na ołtarze. No i on był pierwszym admirałem na Brdzie i później powtórnie na Czarnej Wodzie on nadał temu ramy organizacyjne. To była bardzo bogata postać, on grał sportowo w koszykówkę, bo miał ukończony AWF. Habilitował się później na Politechnice Krakowskiej, no i tragicznie zginął na Nilu.
To musiały być niezwykłe chwile. Jakie zapisały się wspomnienia z tego pobytu tutaj, w Czarnej Wodzie?
Czarna Woda przez to może, że Jurek stworzył tu takie wyraźne ramy, które były kontynuowane później. To w pewnym sensie była wyprawa kultowa, to znaczy myśmy do niej wracali często. I trzeba powiedzieć, że ta tradycja jest kontynuowana. To już są dzieci i wnuki tych, którzy kiedyś z księdzem Karolem Wojtyłą pływali i oni, no, mają sprzęt znacznie lepszy niż myśmy wtedy mieli, ale oni utrzymują te same ramy organizacyjne, jest admirał, jest kapitan służbowy, łódź otwierająca, łódź zamykająca, te same czynności. A jeżeli idzie o samą wyprawę na Czarną Wodę, to trzeba powiedzieć tak, mieliśmy w sumie ładną pogodę. Trasa była średniej trudności, bardzo trudny odcinek był na końcu. To był bardzo trudny odcinek, gdzie się działy wszelkie możliwe kajakowe nieszczęścia. Co nam w pamięci zostało, to jakiś taki wspólny wysiłek. No, na przykład tutaj do Czarnej Wody myśmy dotarli znacznie później niż mieliśmy. Opóźnił nas kanał Czarnej Wody i rzeka Studziennicza Struga. A chcieliśmy, bo to już właśnie wprowadził Jurek Ciesielski, chcieliśmy w niedzielę nie płynąć, tylko w niedzielę, żeby to był ten dzień odpoczynku, no odpoczynku wszelkich możliwych również rozrywek, ale przede wszystkim odpoczynku i żeby to zrobić i żeby ta niedziela wypadła w miejscu, które było w planie, to myśmy musieli przebyć bardzo duży odcinek i to był duży zbiorowy obowiązek. Był cały taki plan jeszcze. Jeszcze jedna z naszych koleżanek wtedy starała się na studia. We wsi Wda miał być telegram z wiadomością, czy się dostarczy, a tam była być przed trzecią. A myśmy wypływali spod tego złego mięsa. To jest 50 kilometrów. Ona właśnie płynęła wtedy z księdzem Karolem Wojtyłą. Tak wypadało z tego rozkładu. A Roman Ciesielski, brat Jerzego, później członek Polskiej Akademii Nauk, senator Rzeczpospolitej, on na jedynce był tym kapitanem służbowym. I oni w trójkę pomknęli, wystartowali o 7 rano. Ale wszyscyśmy na tę godzinę, no niektórzy na trzecią, niektórzy na czwartą, dotarli na to jezioro. Taki wspólny wysiłek zespala. I może jeszcze jedno. Wtedy zaczęły się, albo wtedy, albo rok później, w tym okresie zaczęły się krótkie homilie. Krótkie homilie po mszy świętej. Kilka słów. Ale niektóre z nich pamiętamy do tej pory. To może żona lepiej.
Pani Maria. O tym.
To różne myśli mi tutaj przychodziły do głowy, kiedy słuchałam, ale jeżeli chodzi o to, to rzeczywiście to były takie parę słów do przemyślenia na cały dzień, jak się płynęło. Potem dosyć często wieczór jeszcześmy przy ognisku wracali do dyskusji. Taka właśnie dla nas wtedy bardzo młodych ludzi to była taka ciekawa rzecz. Już nie pamiętam przy jakiej okazji, jakiego czytania to było. W każdym razie ksiądz Wojtyła powiedział, musicie pamiętać, że trzeba nie tylko umieć dawać, bo to jest dla katolika dosyć proste, ale musicie się też nauczyć brać. Jeżeli ktoś do was się zbliża z jakąś dobrą wolą pomocy, to nie odrzucajcie jej z jakichś ambicjonalnych względów. I to właściwie dosyć często, nawet teraz, kiedy już jesteśmy w podeszłym wieku, dosyć często przypominamy sobie to, jeżeli stykamy się z kimś dobrym i czujemy, że właśnie on chce nam jakoś pomóc, czy zrobić przyjemność, to zawsze nie uchylać się, właśnie zareagować tak, jak nas uczył ksiądz. No wiele takich różnych rzeczy, bo pamiętam, to jakoś też było czytanie o Marii i Marcie. No i wtedy oczywiście wśród dziewcząt dyskusja, która jest bardziej tą Marią ewangeliczną, a która tą Martą, to była bardzo gorąca. Myśmy zawsze wszystkie troszeczkę były no, czymś, co można teraz powiedzieć, ale oczywiście w tym dobrym tego słowa znaczeniu feministkami. To znaczy myśmy wtedy sobie myślały o swoich różnych życiowych karierach. No i wtedy ksiądz nam powiedział, ale nie myślcie, że ta Maria to rzeczywiście była taka lepsza. Te Marty są koniecznie potrzebne i zawsze o tym pamiętajcie i wy tutaj, bo myśmy tam gotowały na tych kajakach, czasem buntowałyśmy się, to wy właśnie spełniacie te różne funkcje Marty, które są może mniej wdzięczne, ale to też tak pamiętam dobrze, nawet teraz, kiedy się czasami buntuję przeciw tym podziałom ról wśród dziewcząt.
Te wyprawy były na pewno z jakąś myślą, którą chciał Karol Wojtyła jako kapłan pozostawić młodym ludziom. Wtedy nie było jeszcze OAS, nie było właściwie żadnych takich młodzieżowych, ponieważ czas mocnego komunizmu, nie było takich form uaktywnienia młodzieży w ramach wspólnoty też Kościoła. I to chyba była taka szansa wielka, którą wykorzystywał ksiądz Karol Wojtyła.
To mogę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo gdzieś w drugiej połowie lat 50. na jednym spotkaniu, bo myśmy się spotykali no nie tylko poza Krakowem, ale i w Krakowie. Na jednym spotkaniu, to wtedy urządzaliśmy sobie świętego Mikołaja. Poprosiliśmy go o głos, bo to wszyscy dostawali prezenty, a on na końcu dostał kartkę z napisem głos. I powiedział o świętego Mikołaja. I powiedział, ja się tak zastanawiałem, jechałem z Warszawy, już był wtedy biskupem. Jechałem z Warszawy i tak się zastanawiałem, właściwie po co to wszystko? Te nasze wędrówki, te nasze spotkania. Skoro na świecie jest tyle potrzeb, po co to wszystko? I doszedłem do wniosku, że to jest potrzebne, bo to jest tworzenie modelu świeckiego chrześcijanina w świecie współczesnym. I właściwie cóż dodać?
Tak, cóż dodać? To jest właśnie chyba to, czego bardzo potrzeba. Tworzenie obecności w bycia chrześcijaninem w tym świecie, a jednocześnie bycia tym, który no, ewangelizuje przez zwyczajność, a tutaj także przez wypoczynek, czy w czasie wypoczynku.
Tu trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, bo myśmy w przygotowaniu tej książki, Zapis drogi, która jest w pewnym sensie kroniką naszego środowiska, myśmy wiedli żywiołowe dyskusje z księdzem profesorem Nagim, który przez to, że myśmy byli związani z księdzem Wojtyłą, przez to, że w naszym środowisku był późniejszy sługa Boży, to miał nas za no, niemalże kandydatów na ołtarze, wszystkich zbiorowo. A myśmy mu tłumaczyli, że myśmy byli grupą najzwyklejszych dziewcząt i chłopców. Ze wszystkimi wadami. Po prostu byliśmy przeciętną młodzieżą. Jeżeli można mówić o zasłudze naszej, to, żeśmy zobaczywszy coś niezwykłego, zostali przy tym. To jest cała zasługa.
Panie profesorze, a jaki wtedy był ksiądz Karol Wojtyła? Jaki to był kapłan, duszpasterz?
Trudno jest, to jest bardzo bogata postać i to trudno jest na to odpowiedzieć tak pokrótce. Mieliśmy zresztą później wrażenie jakiegoś takiego, no, jakiejś rozrzutności z jego strony. To znaczy on bardzo dużo wkładał w te kontakty z nami. Można powiedzieć, był duszpasterzem rodzinnym. Przecież trudno policzyć związki małżeńskie, którym on błogosławił, czy dzieci, które chrzcił. To już było później. Ale on bardzo dużo wkładał w nauki, tak jak mówiliśmy, nieraz bardzo krótkie. Ale bardzo ważne. Kiedyś właśnie nad jeziorem powiedział o odpoczynaniu. On zacytował Norwida. Zamiast słowa odpoczywanie było słowo odpoczynanie. Mówił, że ta wędrówka kajakowa jest okazją, żeby przemyśleć swoje życie i zacząć je od początku, ustawić na właściwych torach. I to było to odpoczynanie. Innym razem mówił o potrzebie godziwego wypoczynku. Tu wracamy do tego modelu. I wtedy przytoczył greckie słowo eutrapelia. I tak zresztą nazwaliśmy kajak, na którym on później płynął.
Jak przyjęliście wiadomość o tym, że został mianowany biskupem?
Myśmy byli na wędrówce kajakowej, na Łynie. Zresztą wokół tej sprawy narosło może najwięcej legend i najwięcej fałszywych wersji. A prawda jest taka, że on już wiedział, jadąc z nami, że ma się zgłosić do księdza prymasa. Nie wiedział po co. Wobec tego myśmy tą Łyną, która była trudna, z wywrotkami, dopłynęli do jednego miejsca. On stamtąd.
To było gdzie?
To było no, powyżej Olsztyna na Łynie. W Szczerym Polu, Warmia. No i tam go ktoś odprowadził, jakaś okazja i on pojechał pociągiem. Jak nam później opowiadał, dopiero w przedpokoju, jak zobaczył paru innych księży, to zaczął się domyślać, jaki jest powód. I przerwał tę wyprawę i tam się zaczął domyślać. No i został wezwany i ksiądz prymas, no przecież autorytet niezwykły w roku 58, prawda? A tu ksiądz 38 lat, ksiądz prymas mu mówi, ojciec święty postanowił mianować księdza profesora biskupem. I on powiedział, ależ ja jestem za młody. A ksiądz prymas powiedział, czy ksiądz profesor ośmiela się przypuszczać, że jego wiek nie jest znany Duchowi Świętemu? No i na takie diktum nie było mowy. No ale tu się zaczęła rozterka wewnętrzna, no bo został mianowany, jazda do Krakowa, do arcybiskupa Baziaka, tak. Który był wtedy pełniącym obowiązki, no bo był lwowskim przecież arcybiskupem. Krakowski umarł w 51 roku, ksiądz kardynał Sapieha. No i teraz rozterka, bo on nam obiecał, że wróci. On nam obiecał, że wróci. A tu no jakże, biskup i on wtedy poszedł do kościoła i długo, długo, długo się modlił. I potem wyszedł z tego kościoła, poszedł do księdza arcybiskupa i powiedział, jest tak, a tak. Ja muszę do nich wrócić. I ksiądz arcybiskup, cześć mu i chwała, powiedział, No, jak ksiądz musi. I on się zjawił na dworcu w Olsztynie, bo myśmy złożyli kajaki i przewoziliśmy się pociągiem do Pasymia, a stamtąd bocznymi rzeczkami i jeziorami wróciliśmy na Łynę. No i on tam do nas wrócił już jako ten nominowany biskup. Byliśmy tym bardzo przejęci. No i myśleliśmy sobie, no, ten wspaniały rozdział naszego życia się kończy. Cieszymy się strasznie, że jeszcze tu do nas dojechał, żeby nam mszę świętą odprawić. No, ale ten rozdział się kończy.
Potem zaczął się etap jeszcze wspólnych wakacji, tak zwane stacjonarne kajaki. Właściwie to nie wiem, chyba bardziej to wynikało z tego, że myśmy wszyscy mieli małe dzieci i wobec tego nie mogliśmy wędrować. I zjeżdżaliśmy się w jakimś określonym miejscu nad jeziorami i tam spędzaliśmy, no, my dłużej, zwykle około 2 tygodni, a ksiądz kardynał już potem przyjeżdżał, no, na tyle dni, ile mógł. No i trzeba powiedzieć, że ostatnie takie wakacje to były w 78 roku. Tuż potem, kiedy on odjechał, dowiedzieliśmy się o śmierci ojca świętego Pawła VI. Ale jeszcze wtedy tygodniowe wakacje jego nad Jeziorem Kremskim, to jest w okolicach Wałcza, spędziliśmy.
Nie można nie postawić tego pytania, w jakich okolicznościach została państwa wiadomość o wyborze na stolicę Piotrową.
Trzeba powiedzieć, że właśnie myśmy się zupełnie tego nie spodziewali. Wbrew temu, co ludzie mówią, że już od lat byli pewni, to myśmy nie byli pewni. Znaczy, ja może jeszcze wrócę do 28 września. To był taki dzień, to jest była rocznica sakry biskupiej księdza Wojtyły, a równocześnie imieniny naszego przyjaciela Gabriela z tego środowiska, pana profesora Turowskiego. I to już tradycyjnie zawsze po mszy świętej na Wawelu spotykaliśmy się u nich w domu, no, na tych imieninach. Tym razem też to tak było. To już było po pierwszym konklawie. Tak żartobliwie trochę podsuwaliśmy jakieś zdobyte zachodnie czasopismo, czy to prawda, co tam jest napisane. On się śmiał i mówił, no jedno, nie łamiąc tajemnicy, mogę powiedzieć, że to są bzdury. Ale wtedy właśnie wieczorem, zwykle on dosyć długo siedział i rozmawialiśmy. W pewnym momencie on się tak dosyć gwałtownie zerwał. W każdym razie zaskoczył nas, bo tak w trakcie tego był niespokojny, powiedział, że musi wyjść już. A potem następnego dnia dowiedzieliśmy się o śmierci Jana Pawła I. No a jeżeli chodzi już ten dzień sam, 16 października, chyba 17 października mąż miał jakiś referat u siebie w instytucie i w pewnym momencie zadzwoniła nasza koleżanka i mówi, wiesz, właśnie wysłuchałam, że Wojtyła został papieżem. A ona zawsze była taka trochę, miała bujną wyobraźnię. I ja ją po prostu oklełam. Co ty za bzdury opowiadasz, to niemożliwe. Zawsze jest Włoch. Daj sobie spokój. No ale biegnę do męża, do pokoju, gdzie on pracował. Mówię, dzwoniła Agnieszka, mówiła, że... No i włączyliśmy wtedy radio. No i rzeczywiście... No coś niesamowitego. Ja mówię, ja wychodzę do miasta, żeby się coś dowiedzieć, zobaczyć, a może ja muszę się przygotowywać do wykładu. Ja wtedy sama wyszłam, był niesamowity nastrój, stale spotykałam kogoś znajomego, ludzie się rzucali sobie na szyję z wielką radością, a jak wróciłam do tego domu i mówię, jest niesamowita atmosfera w mieście, rzucaj te papiery, idziemy. No i poszliśmy do kościoła mariackiego, gdzie ludzie się gromadzili na modlitwach, śpiewając Ojcem Świętym nasz kardynał, tak,
aleluja,
i my z nimiśmy właśnie tam kroczyli, a różni inni nasi przyjaciele zgromadzili się właśnie tam u tych państwa Turowskich i razem napisali już w naszym całym imieniu telegram. No też nie przypuszczaliśmy, że będzie odpowiedź, że to w ogóle, no, nie jest już absolutny koniec, no ale jakoś okazało się inaczej, ale to po prostu myśmy zupełnie nie mogli uwierzyć w to, co się stało.
Wysłuchaliśmy archiwalnego nagrania rozmowy z Danutą i Stanisławem Rybickimi. Wywiad przeprowadził ksiądz Ireneusz Smagliński z katolickiego radia Głos z Pelplina. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.